Poznań, konferencja Impact ze studia Rzeczpospolitej. Witam Państwa, Marcin Piasecki, jest ze mną gość, pan profesor Arkadiusz Kowalski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, mamy tutaj raport pana autorstwa Polska w globalnej gospodarce. No właśnie, tu w Polsce, jeżeli chodzi o globalną gospodarkę, dominuje nastrój radosny. Radosny dlatego, że jesteśmy w G20, rozwijamy się. No, według niektórych opinii stajemy się wręcz potęgą gospodarczą. Jak pan reaguje na tego rodzaju właśnie opinie?
W dużym stopniu tak jest, jak tutaj wykazaliśmy, bo ja byłem redaktorem, praca kilku autorów, jak wykazaliśmy...
No tak, redakcja, pan profesor.
Jak wykazaliśmy, rzeczywiście w ostatnich dekadach w dużym stopniu nadrobiliśmy dystans rozwojowy do Europy Zachodniej. Ja przypomnę, że właśnie na początku transformacji, w 1989 roku, nasze PKB to było około 38% średniej Europy Zachodniej. Obecnie to jest 80%, czyli dużo, dużo mniej. Więc konwergujemy, nadrabiamy lukę rozwojową. Natomiast z czym to się wiązało? I to od razu to pytanie, co na przyszłość?
No właśnie, bo co dalej z polską gospodarką?
No właśnie, więc trzeba sobie zadać pytanie pierwsze, dlaczego nadrabialiśmy? Jakie były czynniki konkurencyjne polskiej gospodarki? No i to były takie czynniki jak tania siła robocza, zasobność relatywna w tanie surowce naturalne, położenie geograficzne. W pierwszych latach członkostwa duży napływ środków unijnych po akcesji do Unii Europejskiej. No i teraz jak sobie widzimy te czynniki, to właściwie należy sobie zdawać sprawę i zdajemy sobie sprawę, że one powoli wygasają. Nie mamy już taniej siły roboczej. Płace w Polsce też silnie nadrobiły ten dystans. Już nie ma takiej luki, takiej przepaści w stosunku do Europy Zachodniej, a to ma wpływ chociażby na decyzje inwestycyjne korporacji międzynarodowych. To znaczy Polska przez wiele lat była krajem, dokąd te inwestycje napływały w dużym stopniu, no chociażby z uwagi na taniość siły roboczej. Ale ta konkurencyjność inwestycyjna Polski jest wysoka. My jesteśmy krajem, gdzie już tego kapitału zagranicznego dużo napłynęło i obecnie pewnie takim wyzwaniem jest nie ile, ale jakie. Jakość tych inwestycji, czyli to, żeby one były w branżach wysokich technologii, powiązane z badaniami i rozwojem, powiązane z przemysłem 4.0, z tymi technologiami nowoczesnymi, cyfrowymi, więc to jest tym kluczem na przyszłość. I tutaj właśnie, tak, jeden z tych kierunków, który teraz może decydować o konkurencyjności polskiej gospodarki, to jest rozwój tych branż wysokiej techniki, jeżeli chodzi o produkcję, a w usługach to się nazywa usługi wiedzochłonne. I proszę zauważyć, że tutaj akurat Polska dosyć dużo tych usług wiedzochłonnych napływa do Polski, a za nimi co idzie? Idą technologie, idzie know-how, idą efekty spillover na polską gospodarkę. Więc właśnie, tak, nie ilość, ale jakość i maksymalne wykorzystanie też dla systemu innowacji, czyli różne transfer technologii przez te inwestycje.
No tak? Tak, ale panie profesorze, wejdę w słowo. No, z drugiej strony badania różnego rodzaju mówią, że poziom innowacyjności polskiej gospodarki jest niestety niski. No, w pewnym sensie jesteśmy w ogonie Unii Europejskiej.
Tak, jesteśmy i to od wielu lat. Jak się patrzy chociażby na takie najbardziej wiarygodne dane European Innovation Scoreboard, no to my od wielu lat i nadal jesteśmy w ogonie. To znaczy tam są cztery grupy krajów i my jesteśmy w tej ostatniej, Innovation Laggards, czyli takie kraje opóźnione innowacyjnie i to jeszcze w końcówce tej grupy, tam razem z Bułgarią, Rumunią, Litwą i w zasadzie to się wiele nie zmienia.
To jak można mówić o właśnie tej technologizacji polskiej gospodarki?
Ale. Są nisze, też te high-tech nisze, w tym cyfryzacja, gdzie Polska ma pewne przewagi i są polskie przedsiębiorstwa, otwierają się pewne nisze, gdzie czy przez inwestycje zagraniczne w Polsce, czy właśnie rozwój polskiej przedsiębiorczości, bardzo dobrze sobie radzimy i jesteśmy jednym z kluczowych graczy na rynku światowym. Tutaj wspomnę o takiej dosyć niszowej, ale dynamicznie rozwijającej się branży gier. komputerowy, game industry. My jesteśmy w zasadzie w Europie jednym z głównych, a właściwie nawet na świecie, głównych potentatów. Japonia, Wielka Brytania, Polska, to jest jak najbardziej branża high-tech, związana z IT, związana z tymi technologiami częściowo Industry 4.0, czyli rewolucji, czwartej rewolucji przemysłowej, takie jak sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość i tak dalej. Więc są pewne jaskółki, gdzie rzeczywiście w pewnych obszarach możemy się całkiem korzystnie pozycjonować, i to w tych obszarach, które wymagają z jednej strony wysokich technologii, z drugiej umiejętności. A jeżeli chodzi o umiejętności, tutaj też polski rynek pracy jest specyficzny i polski system edukacji. Ja bym powiedział, że my już nie mamy takiego problemu, jak mieliśmy 3 dekady temu, że u nas brakowało kompetencji, brakowało wysokiej jakości kapitału ludzkiego, wysokich umiejętności pracowniczych. No nie, my to mamy. My w dużym stopniu, no w tym moja uczelnia, przyczyniamy się do wytwarzania tego wysokiej jakości kapitału ludzkiego. Może, ale to od lat też problemem, co jest? Drenaż mózgów, brain drain, to znaczy wiele jednostek znajduje lepsze okazje zatrudnienia, rozwoju za granicą, no ale to jest doświadczeniem wielu krajów, które no są na szybkiej ścieżce rozwoju, ale wciąż chociażby pod kątem dochodowym są poniżej tych najbogatszych krajów na świecie.
Panie profesorze, chciałbym zapytać też o to, że tego rodzaju raporty, bardzo cenne raporty, czy w dzisiejszych czasach nie mają jednej wady? Mianowicie takiej, że nie przewidują zdarzeń nieprzewidywalnych, czy też bardzo trudno przewidywalnych, tych słynnych czarnych łabędzi. Mieliśmy pandemię, mamy wojny, silne napięcia, delikatnie mówiąc, geopolityczne. Czy w dzisiejszym świecie da się właśnie tak spokojnie przewidywać, jaki rozwój gospodarczy, na jaki rozwój gospodarczy możemy liczyć, jakie miejsce będzie zajmowała Polska w tym właśnie gospodarczej mapie świata za czas jakiś? Czy to można tak robić?
Optymistycznie powiem, że można, w dużym stopniu można, i my zresztą w jednym z rozdziałów takiej future oriented, właśnie gdzie mówimy o przewidywaniu trendów przyszłości, zaproponowaliśmy taki nawet narodowy program foresightu, a więc żeby przewidywać, które obszary, chociażby technologiczne, będą tymi obszarami przyszłości i żeby tam kierować inwestycje, czy żeby przygotowywać grunt pod inwestycje w tychże obszarach. I rzeczywiście tak w tym momencie tak samo ja, jak każdy inny, możemy powiedzieć, a to będą obszary takie czy takie, więc to też nie było naszą rolą, ale są narzędzia, i tutaj mówię o foresightie, taki obszar właśnie przewidywania przyszłości, w tym trendów technologicznych. I to można robić, i to robią firmy, to robią regiony, to robią państwa, więc tutaj i na poziomie mikro, i mezo, i makroekonomicznym to można robić. I my zaproponowaliśmy taki system sygnalizacji właśnie tych przyszłych obszarów po to, żeby się na nie przygotować, bo jak one nadejdą, to już jest za późno, żeby tam inwestować, więc foresight pomaga nam antycypować pewne wydarzenia, przygotowywać się na nie, ale także kreować je, bo one same z siebie też się nie zdarzają. To znaczy, jeżeli my odpowiednio pokierujemy pewnymi scenariuszami rozwojowymi, to też możemy wpływać na to, co w przyszłości wystąpi, przynajmniej do pewnego stopnia.
A co może być takim obszarem? Na przykład?
No na przykład wiadomo, że przerabiamy od lat ekonomię czy emisję CO2, ale na przykład ekonomia wody, tak, to może być takim, czyli technologie mające na celu optymalizację zużycia wody, tak, bo teraz wszyscy liczą CO2, wszyscy liczą właśnie te technologie rozwijają, natomiast jeszcze się mało mówi, a to może być ten obszar na przykład właśnie optymalnego zużycia wody, za tym mogą pójść regulacje różnego typu, czyli oszczędzanie wody i tak dalej, energie, technologie oszczędzające wodę, więc no to jest jeden z takich przykładów.
No zobaczymy, zobaczymy panie profesorze, ale brzmi to w sposób bardzo interesujący. Polecamy lekturę raportu poświęconego Polsce w światowej gospodarce pod redakcją właśnie profesora Arkadiusza Kowalskiego, któremu bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.